W studio Radia Lublin dr Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta. Rozmawiamy o podsumowaniach roku, roku wyjątkowego 2020, ale za rok będziemy podsumowywać kolejne ciekawe, co nam przyniesie. 2020. Już pan psycholog powiedział, że warto pod koniec roku sobie podsumować tę przestrzeń czasową, nawet narysować sobie oś, podzielić sobie tę oś na 12 miesięcy. I?
I na tejże osi zaznaczamy najważniejsze dla nas sprawy z minionego roku właśnie. Ale tak jak już powiedziałem pod koniec poprzedniej godziny, ważne, żeby to nie były tylko fakty. Żeby to nie były tylko konkretne wydarzenia, ale również to, co się z nami podziało. Nasze reakcje, nasze emocje, to, co zrozumieliśmy, jakie decyzje podjęliśmy, mniej lub bardziej ważne, mniej lub bardziej dramatyczne. Oczywiście to nie muszą i nie zawsze będą po prostu punkty, kropeczki na tej osi. Niekiedy to będą, mówiąc obrazowo, klamerki, jeżeli coś trwało przez jakiś tam okres w ciągu tego roku. Albo zaczęło się w tym roku i trwa nadal, albo właśnie w tym roku się skończyło. Także tutaj warto też o tym pamiętać. No dobrze. Postaraliśmy się zebrać te najważniejsze elementy, wydarzenia, emocje, ale tak jak już mówiłem, no, jeżeli już ktoś szacuje, ile tego ma być, żeby było dobrze, to oczywiście nie ma takich wytycznych trochę z przymrużeniem oka, no ale powiedzmy, szacując na podstawie statystyk, ktoś w ogóle tego rodzaju statystyki prowadził. No ale tak, żebyśmy mieli przynajmniej z grubsza orientację, no to między 20 a 50 punktami najczęściej. Dużo tego. Więc poza tym, że warto się wszystkim przyjrzeć, to warto też pod tym kątem, które wydają nam się najważniejsze. I tutaj przynajmniej u jednej z osób opisujących tę akurat technikę spotkałem się z taką właśnie gradacją. Z tych powiedzmy 50 wybierzmy kilkanaście najważniejszych i tu jakiś tam sposób na tej osi szczególnie zaznaczmy. Albo kolorem, albo gwiazdką, albo podkreślmy, no w każdym razie jakoś, żeby to zwracało naszą uwagę, rzucało się w oczy. A później spośród tych najważniejszych, tych najbardziej kluczowych, postarajmy się wybrać najważniejsze trzy. No i w pierwszej chwili się zastanowiłem, ale po co właściwie? Ano po to, żeby się rzeczywiście jeszcze bardziej intensywnie temu przyjrzeć, jeszcze bardziej przez siebie przepuścić. Dlatego, że tutaj to już kompletnie nie ma wytycznych. To już sami musimy się przyjrzeć, jak to w nas zagrało, co nam to w cudzysłowie zrobiło, jak na nas wpłynęło. A tutaj musimy odwołać się do naszego nastawienia, do naszego stanu emocjonalnego, do oddźwięku, który się w nas pojawił. Tutaj bardzo ważna rzecz, o której jeszcze nie wspomniałem, natomiast to rzeczywiście żywcem wyniesione z gabinetu spostrzeżenia. Okej, robimy podsumowanie jakiegoś okresu, w tym przypadku rocznego. Przypominamy sobie, dokonujemy też pewnej oceny. Co było fajnego, co było niefajnego, co było naszym sukcesem, co było porażką, czego było więcej, jak sobie poradziliśmy w tym roku. Szalenie ważne, w jaki sposób to zrobić. Dlatego zaleca się, okej, możemy to przegadywać z przyjacielem, z partnerem, partnerką, mężem, żoną, dziećmi, a zwłaszcza jeżeli to są kwestie relacyjne, co się wydarzyło w naszej relacji. Oczywiście to też jest wartościowe i to też jest głęboki sens, żeby przeprowadzić tego rodzaju zabiegi. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy byli w stanie zdobyć się na szczerość w stosunku do samego siebie. Jeżeli to będzie naciągane, jeżeli samemu sobie będziemy próbowali mydlić oczy, no to bardzo dużo stracimy. To będzie sztuka dla sztuki, o czym wspomniałeś na samym początku. Czy to warto robić takie podsumowania, czy po prostu, tak się pisze, tak się mówi, wszyscy robią podsumowania, to i my strzelmy te podsumowania. No, jeżeli to nie będzie szczere i prawdziwe, no to rzeczywiście tak sobie po prostu strzelimy podsumowanie i nic specjalnego z tego nie będzie wynikało. A więc ważne, żebyśmy postarali się przyjąć perspektywę obserwatora, a bezstronnego, ewentualnie życzliwie nastawionego, to na pewno nie sędziego. Bardzo tutaj trzeba uważać na siebie, a ja to dość często pokazuję ludziom w gabinecie, jak zaczynają coś opowiadać, no i wydarzyło się to i to, no i ja oczywiście jak zwykle musiałam zareagować tak i tak. No ja to już jestem taka głupia, że zawsze robię tak i tak. I po prostu człowieka trzeba zatrzymać na tym etapie i mu pokazać, w jaki sposób o sobie myśli, jak siebie ocenia, jakby od razu wychodząc z założenia, że to było głupie, naiwne, nierozważne i tak dalej. W tym przypadku sami siebie będziemy musieli powstrzymać, wyhaltować. Natomiast jeżeli wiemy, że mamy tendencję do dokopywania sobie, dowalania, skakania po sobie, to starajmy się pilnować samego siebie, żeby to nie było piętnowanie, dowalanie, prześladowanie, a tylko jeżeli coś nie wyszło, po prostu odnotowujemy. Nie wyszło, nie doprowadziłem do końca, jestem zawiedziony, jestem zezłoszczony, trochę mi żal, a być może właśnie odetchnąłem z ulgą, że już samego siebie zwolniłem z tego obowiązku i nie musiałem dociągnąć do końca. A więc perspektywy obserwatora, życzliwego obserwatora, a nie surowego sędziego. Więc na pewno staramy się unikać piętnowania i biczowania samego siebie. Ale, tak jak powiedziałem, jeżeli robimy to z kimś, to równie prawdopodobne, trochę mniejsze prawdopodobieństwo, że we własnym towarzystwie, ale też się może zdarzyć. A jest przeciwna tendencja, że będziemy bagatelizować, że będziemy samego siebie tłumaczyć. Dobra, może rzeczywiście coś nie wyszło, ale to wszystko przez pandemię. Ale to wszystko dlatego, że mój wspólnik się okazał nieuczciwy. No, co prawda skrzeniłem to, ale to nie było jakoś specjalnie ważne, ale nie miało jakichś poważniejszych konsekwencji i tak dalej, i tak dalej. Więc jak pierwszy błąd polega na zbyt surowym ocenianiu samego siebie, tak drugi błąd będzie polegał na zbytniej pobłażliwości w stosunku do samego siebie. Trzeci błąd, to już wspominałem o tym, jeżeli wejdziemy w rolę kronikarza. To się podziało, to się wydarzyło, a 15 marca miało miejsce to i to. I to wszystko zapisujemy i tyle, i na tym się kończy. Okej, spis wydarzeń, z którego nic nie wynika. Tylko tyle, że odnotowujemy, że było. Więc jeżeli się nie zastanawiamy, co nam to wniosło, co nam to zrobiło, jak na to zareagowaliśmy, odcinanie od kontekstu emocjonalnego, ale skoro tak, no to możemy też popełnić błąd dokładnie odwrotny, bo możemy się skupić na warstwie emocjonalnej. No i wtedy stało się to i to, ale się wtedy przeraziłem, pamiętam to jeszcze, jak to przypominam, to do tej pory. Tertym żywi bije, tak, to były emocje, a z kolei później stało się coś, co mnie zdenerwowało, wyprowadziło z równowagi, użyło, no po prostu krew zalała, tak pamiętam to doskonale. No okej, okay, emocje, fajnie, ale no i to z tego wynika. Czy mi się to podobało, czy coś w tym chciałbym zmienić, czy to jakoś na mnie wpłynęło, czy jeżeli się przestraszyłem, to podejmuję jakieś działania, żeby następny raz się zabezpieczyć, a jeżeli mnie wkurzyło, to pociągnąłem to, rozwiązałem to jakoś, cokolwiek się z tym podziało, a więc starajmy się no, cały czas w kontekście samego siebie przyglądać się temu wszystkiemu. Temu w dużej mierze służy właśnie jakby potrójna obróbka, czy nawet poczwórna, bo tak jak mówiłem, na początku możemy gdzieś tam chodzić z tym pytaniem, że tak powiem, z tyłu głowy, co to się podziało i jak ten rok wyglądał. Drugie podejście jest takie, że siadamy i spisujemy te wydarzenia. Tutaj istotne, żeby zapewnić sobie chwilę prywatności, żeby to nie było gdzieś tam w biegu na szybko, że telefony dzwonią, siedzimy na portalu społecznościowym, jacyś ludzie czegoś od nas chcą. Dobrze by było, skoro to ma służyć zwiększeniu wglądu, lepszego zrozumienia samego siebie, no, zbliżenia się do siebie, no to dajmy sami sobie ten czas, samemu sobie, a nie pomiędzy wieloma innymi osobami. No więc to drugie, pierwszy przypominamy sobie w sposób nieustrukturalizowany, drugi etap spisujemy. Trzeci etap, wybieramy najważniejsze, oznaczając gwiazdką, i czwarty wreszcie etap, wybieramy trzy kluczowe. A więc tak naprawdę na czterech etapach możemy się przyglądać temu wszystkiemu, co się wydarzyło, co się podziało. I teraz, jeżeli mamy w miarę przegląd, jeżeli mamy takie poczucie, ok, to są chyba te najważniejsze i najistotniejsze rzeczy, które się wydarzyły, warto by było spróbować teraz na to wszystko spojrzeć przez pryzmat, czy był to mój sukces, czy mi się to udało, czy byłem z tego zadowolony, czy byłem z siebie dumny. Czy też bardziej, niektóre wydarzenia są ewidentne i to się nie ma nad czym zastanawiać, wyszło albo nie wyszło, ale wcale nie wszystkie. Są takie sytuacje, gdzie a możemy mieć co najmniej ambiwalentny stosunek. Czy to tak naprawdę była moja porażka, czy to był mój sukces, biorąc pod uwagę szerszy kontekst społeczny, tego, co inni ludzie robią, tego, co przeżywałem na początku, a jak na to podczas perspektywy czasu, także to wcale nie jest takie hopsiu, wcale nie jest takie oczywiste. Dlatego właśnie mówię, spróbujmy spojrzeć przez pryzmat sukces czy porażka, udało się czy się nie udało. Jeżeli już zaklasyfikujemy, podejrzewam, że nie wszystkie uda nam się wydarzenia jednoznacznie sklasyfikować do którejś z tych kategorii, ale warto każdą z tych kategorii zająć z osobna. A więc, jeżeli coś mi się udało, coś mi się podobało, coś mi sprawiło radochę, coś mi sprawiło frajdę, coś mi przyniosło pieniądze, coś zwiększyło mój prestiż, a miejsce w rankingu firm albo przysporzyło mi przyjaciół, albo ktoś się przełamał i wreszcie mi zaufał. Jakby na różnych poziomach, w różnych obszarach można tego szukać. Co do obszarów, to za chwilę jeszcze kolejne narzędzie państwu. Nawet nie tyle podrzucę, to bardziej przypomnę, bo już o nim wspominałem, ale to o tym za chwilę. W każdym razie, na początek przyglądamy się tym sukcesom. Tutaj już tak naprawdę tylko kroczek do tego, zauważcie państwo, żeby przynajmniej ramowo zacząć kreślić jakiegoś rodzaju plany, postanowienia na nowy rok. Więc to mi się udało, to mi sprawiło frajdę, to było dla mnie przyjemne. Czy ja chcę, żeby to dalej trwało? Czy ja chcę, żeby w przyszłym roku a również było przyjemnie, również było fajnie, również było miło z tych właśnie powodów. Jeżeli tak, to wiadomo, że od razu warto by było uwzględnić to w planach na rok następny. Natomiast jedna jeszcze szalenie istotna rzecz. No dobrze, udało się pozytywne efekty, przyjemność, frajda, a tak jak mówiłem, a patrzmy na to wszystko przez pryzmat własnej sprawczości i odpowiedzialności. Więc to jest to pytanie, które prawdopodobnie w większości gabinetów terapeutycznych, coachingowych, rozwojowych wypadło. A co takiego pani zrobiła? Jakie konkretnie działania pani podjęła, decyzje, żeby to się mogło udać? Co pan zaangażował, jakie środki, ile czasu, ile energii, ile pieniędzy, jakich działań to wymagało, czy jakieś wyrzeczenia zostały poniesione. Jeżeli warto było, no to jest to już jakiś gotowy przepis, który warto testować też w innych sytuacjach. A jeżeli podobną ilość czasu, zaangażowania przeznaczyłbym na inne obszary, to czy by mi to nie przyniosło wymiernych efektów? Ostatnio bardzo często w ten sposób rozmawiam z młodymi ludźmi, najczęściej nastolatkami, aczkolwiek nie tylko. Tam to akurat jest dość oczywista sytuacja. A w pierwszej chwili oni nawet nie za bardzo tak to werbalizują, natomiast zdecydowanie tak to przeżywają. A nie do końca werbalizują jako swoje sukcesy, jak i swoje osiągnięcia. No na przykład skończyłem ileś poziomów bardzo trudnej, skomplikowanej gry. Osiągnąłem jakąś tam rangę. Zbudowałem wokół siebie grupę ludzi, którzy grają wraz ze mną. Jestem przywódcą klanu, eskadry, no, w zależności od gry. Jak im się podrzuca taki materiał, to bardzo często oczy się rozjeżdżają. No, rzeczywiście coś takiego się udało, a sprawiło ci to przyjemność. I to jaką? Satysfakcję, dumę? No oczywiście. Okej, dobra, to jest gra. To jest jeden z obszarów. Zapewne duża część dorosłych, nauczycieli, rodziców mówi, że to nie jest coś, w co warto inwestować jakiekolwiek zasoby. No dobra, a gdybyśmy się przyjrzeli, jakim kosztem, ile czasu, ile emocji, ile energii, ile niekiedy nakładów finansowych to wymagało. A gdyby teraz cały ten warsztat przenieść na jakiś inny obszar, na przykład budowanie grupy przyjaźni w świecie realnym, na przykład planowanie kariery zawodowej i podejmowanie pewnych działań. I często tutaj głęboki szok i w ogóle, mówiąc potocznie, opad kopary. No faktycznie, gdybym tyle czasu zaangażował tyle energii w jakieś działania w świecie realnym, na których, a i owszem, zależy, to pewnie byłby sukces. Też parę dni temu miałem z takim 16-latkiem rozmowę, który rozmaite lęki przeżywa, wycofany jest, nie angażuje się w sprawy szkolne. głównie siedzi w domu przed komputerem i się rozwija w zakresie tych właśnie gier, doszedł do wniosku, że no faktycznie, jeżeli by tak racjonalnie z zewnątrz spojrzeć, ile on ma zasobów, a gdyby te wszystkie zasoby zainwestował w jakieś przedsięwzięcie w życiu realnym, to prawdopodobnie odniósłby sukces. I może to być bardzo szeroki wachlarz tych obszarów, w które można by to było zainwestować. Także analiza sukcesów może tutaj bardzo wiele wnieść. A z drugiej strony oczywiście bierzemy na warsztat tak zwane porażki. Niepowodzenia. To, czego nie zrobiliśmy. A natomiast, już o tym wspominałem, zanim zaczniemy się biczować, zanim zaczniemy sobie dowalać, a w dużej mierze przejmiemy taki sposób przyglądania się nam, analizowania przez inne osoby, to warto by było się zastanowić, a może ja po prostu zupełnie nie miałem żadnych planów. No, podjąłem jakieś tam działania, ale to wszystko było nieskoordynowane, nieprzemyślane, no więc nie wyszło. To może następnym razem, żeby sobie nie fundować czegoś takiego, że sam dochodzę do wniosku, też żywcem z gabinetu wzięty przykład. Jestem beznadziejny, czego się nie tnę, to nic mi się nie udaje, wszystko rozwalam. No, tylko się później okazuje, że na zasadzie jest ta bez głowy osobnik podchodzi do najróżniejszych rzeczy, nie planując, nie zastanawiając się, a po prostu nagle wkracza i zaczyna działać. A później ma do siebie pretensje, że marnie mu to wychodzi. Więc może tych planów nie było. Może okazało się, że okej, podjęliśmy jakieś działania, zaangażowaliśmy się, ale w pewnym momencie się okazało, że jednak nie warto, że jednak nas to nie interesuje. Oczywiście tutaj już dochodzimy do pewnego ekstremu, mianowicie są osoby, które generalnie na co dzień tak funkcjonują. Co się w coś zaangażują, to porzucają i szukają kolejnego obszaru. Nie jest to najzdrowsze i najrozsądniejsze podejście. Natomiast jeżeli niekiedy człowiekowi coś takiego się przydarza, warto spojrzeć również z tej strony. Może to się wypaliło, może nie taka formuła, może się okazało, że pojawiło się coś istotniejszego i tutaj szalenie będzie to istotne, zwłaszcza w kontekście ostatniego roku pandemicznego, kiedy no, masa rzeczy się przewartościowała, zmieniła. No właśnie, więc i te nasze plany, zamierzenia, postanowienia. Generalnie wielu specjalistów, wiele osób się zajmujących tego rodzaju analizami mówią, no, najprościej, najbardziej oczywiste jest to, żeby porównać wyniki 31 grudnia albo około z postanowieniami noworocznymi czy planami i różnego rodzaju zamierzeniami, najlepiej spisanymi gdzieś tam w formie graficznej. No i sprawdzamy, co wyszło, co nie wyszło i dlaczego. Tak, to, że w większości normalnych, standardowych lat możemy coś takiego zrobić, a tutaj cała masa rzeczy kompletnie nieprzewidywalnych się pojawiła, więc tutaj też po raz kolejny nawołuję do tego, żeby być serdecznym w stosunku do siebie, sprawiedliwym, a pozytywnie nastawionym do siebie, a nie na zasadzie piętnowania.
A czy wszystko na tej skali 12-miesięcznej można określić jako sukcesy i porażki? Czy są takie sprawy?
Nie. Właśnie o tym mówiłem, że niektóre rzeczy są no właśnie, na tyle wielowarstwowe, że przykład. Zadzwoniła do mnie dni temu trzy jedna z moich klientek, która no właśnie, pracowaliśmy i to akurat pracowaliśmy na przełomie. Na przełomie 19 i 20 roku zakończyliśmy gdzieś w jakimś marcu, to znaczy zrobiliśmy przerwę w związku właśnie z koronawirusem. Natomiast parę dni temu się przypomniała. No i co? W dużej mierze pracowaliśmy nad jej związkami, nad jej relacjami. No właśnie. Na początku patrzyła w dużej mierze przez pryzmat porażek. Bo się angażowała coraz bardziej z takim poczuciem, no mam już swoje lata, wypadałoby się ustatkować, zegar biologiczny bije, rodzice, zwłaszcza dziadkowie, pytają, krytykują, interesują się, trzeba coś z tym zrobić, trzeba znaleźć jakiegoś faceta, więc zaczęło być w tym coraz więcej napięcia, coraz bardziej na oślep rzucała się w kolejne relacje, mocno niezadowolona z efektów. Później było tak, że no, trochę sobie odpuściła. Pojawił się kolejny mężczyzna, fajny, podobał się rodzinie, natomiast ona nie była do końca przekonana. Więc tamte poprzednie, no to porażki, no a tutaj sukces. No fajny, sensowny kandydat, niedaleko mieszka, rodzinie się spodobał, rodzinie zawojował, natomiast ona miała poważne wątpliwości. No sukces. Natomiast parę dni temu właśnie zadzwoniła, cała szczęśliwa, zadowolona, z życzeniami, podziękowaniami, że jednak doszła do wniosku po drodze, że no może z perspektywy innych to jest sukces, ale z jej perspektywy jak sobie pomyślała, że z tym człowiekiem ma spędzić całe życie, albo przynajmniej sporą jego część, no to byłaby to tragedia, byłaby to porażka. W związku z czym postanowiła jednak się rozstać, pogadać z tym chłopakiem uczciwie, grzecznie, empatycznie, ale jednak powiedzieć mu, że byłoby to nieuczciwe. Zdecydowała się na to i co? No, cała szczęśliwa i uchachana, bo zupełnie nieoczekiwanie poznała nowego mężczyznę. A na to pewnie by sobie nie pozwoliła, będąc w związku, jak ją znam. A, no, poznała nowego mężczyznę, zakochała się do szaleństwa, on w niej też, zaręczyła się. No i planują ślub za niedługo. Także, no i teraz... Pytanie do pani redaktor i do państwa, jak to wszystko pokategoryzować? Gdzie były sukcesy, gdzie były porażki?
No tak, ale jeszcze jest takie pytanie otwarte o te wszystkie sprawy, które się ciągną dłużej niż rok, są otwarte, jest jakiś dysonans poznawczy. I nie tylko w relacjach, ale też w kwestiach zawodowych, no bo przecież są różnego rodzaju biznesy, kończyć, nie kończyć, zamykać, nie zamykać, a może sytuacja się polepszy. Trudno to tak podsumować.
No, zdecydowanie, dlatego właśnie namawiałem do tego, żeby przyglądać się jak najbardziej przez pryzmat sprawstwa. I teraz podsumowania służą temu, żeby co jakiś czas zatrzymać się. Dlatego mówiłem, że ten okres roczny wydaje się całkiem sensowny. Więc zatrzymujemy się, no i sprawdzamy. Dobra, na ile to wychodzi? Na ile tymi metodami, którymi ja próbuję, to się tak da? I przynosi to wymierne efekty. Co robię, na ile to jest skuteczne? Tak naprawdę to ma swoją nazwę profesjonalną i tutaj podejrzewam wiele osób przynajmniej się obiło uszy. To jest ewaluacja. A więc zatrzymujemy się, no dobra, jakie zasoby zainwestowałem? Czy to było mądrze zainwestowane, czy jakieś przesunięcie? Jakie z tego profity, jakie straty, jak można by było postarać się zminimalizować te straty, zmaksymalizować profity, w jaki sposób chociażby teraz, w sytuacji pandemii, wykorzystać media elektroniczne do reklam, do sprzedaży towarów, usług. Jak to jest wielopiętrowa analiza, temu wszystkiemu się przyglądamy, temu, co zainwestowaliśmy, co wyjęliśmy z tego, jak wygląda satysfakcja finansowa, jak wygląda po prostu radocha z prowadzenia tego interesu. Jak wyglądają prognozy już nie nasze, ale na powiedzmy najbliższe miesiące, co z pandemią, co z przewidywanymi działaniami pomocowymi. A jakie są nasze możliwości w zakresie wprowadzania modyfikacji i na ile już, że tak powiem, wszystkiego się czepiłem i wszystkie możliwości wykorzystałem. Teraz zbierając wszystkie te informacje, podsumowując je, nie da nam to jasnej i bezdyskusyjnej odpowiedzi, ale zdecydowanie nas zbliży do formułowania takowej. Ma to jeszcze sens i warto to ciągnąć, oczywiście po wprowadzeniu odpowiednich modyfikacji, czy też już kompletnie nie. Także no, generalnie prowadzenie interesu jest mocno skomplikowanym przedsięwzięciem. Natomiast no, też taki przedsiębiorca ma całkiem sporo alternatyw. I ten internet, i dywersyfikacja. No na przykład, nie wiem, prowadzimy knajpę, ale też przy okazji możemy jakąś inną działalność prowadzić. Więc może na czas pandemii. A lepiej by było się skupić na jakiejś innej odnodze tego, co my robimy. Zwłaszcza jeżeli możemy to robić bezkontaktowo przez internet. Może inwestować w tamten obszar więcej pieniędzy, energii, czasu i wszystkiego, co możemy zainwestować, po to, żeby pieniądze stamtąd uzyskane posłużyły do utrzymania restauracji, nawet jeżeli ona jest ważniejsza, jest naszą pasją, jest naszym marzeniem, no to w tym momencie trzeba te pieniądze skądś zorganizować. No, niedawno rozmawiałem z takim moim klientem już od wielu lat, który no dokładnie w takim kierunku poszedł. Usiadł, przeanalizował, jak to w tym momencie wygląda. No nie działa, nie funkcjonuje. Co mógłbym robić innego? Co już mam? Jakie mam ścieżki przetarte? Jakich ludzi znam? Jakimi pieniędzmi dysponuję? Na szybko wymyślił chyba ze trzy pomysły, ze trzy obszary, którymi mógłby się zająć. Z czego jeden okazało się, że zbyt skomplikowana sprawa, ale zajął się tymi dwoma pozostałymi i mówi, nieoczekiwanie okazuje się, że nawet to nieźle funkcjonuje i przynosi pieniądze. Na ten moment rzeczywiście jest tak, że za zarobione pieniądze mogę utrzymać ten drugi biznes, ten mój podstawowy, który stoi, ale tak panu powiem szczerze, im dłużej robię te alternatywne rzeczy, tym bardziej dochodzę do wniosku, że nawet mi to sprawia radochę i satysfakcję. Ja nie wiem, czy się nie przebranżowię wtedy.
No proszę, taka bardzo pozytywna wizja. To co, może zagramy chwileczkę i jeszcze wrócimy do koła życia.